Wtorek, godzina 19.00, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają
Jędrek Janicki,
Szymon Stępnik, za stołem realizatorskim Grażyna Bąk,
ale... Obok stołu realizatorskiego Judyta Tyluś.
Ale przede wszystkim, dlaczego ta audycja jest niezwykła? Ponieważ mamy wyjątkowego gościa, Roberta Kozubala, z naszego zaprzyjaźnionego bloga Jazda.
Dobry wieczór Państwu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Właśnie, Robert, jazda czy jazda? Jak wolisz, żebyśmy mówili?
Mówmy jazda. Myślę, że jesteśmy w Polsce i spolszczajmy.
Mówmy po polsku.
Tak, oczywiście, że tak. Bądźmy w tym trendzie.
No właśnie, twój blog w sumie święci sukcesy. No tam widzę, że bardzo często coś wrzucasz, coś mówisz o muzyce.
Większe od nas sukcesy, więc to jest trochę niepokojące. No.
Nie, ja bym tak nie przesadzał. Natomiast tak, dziękuję. Rzeczywiście rok temu założyłem bloga. Myśl towarzyszyła mi taka, afirmować jazz. Lubię jazz, natomiast nie lubię o nim gadać w sposób przemądrzały, w sposób taki, którego inni ludzie nie rozumieją, w związku z czym założyłem bloga i piszę po ludzku.
Ale lubisz jazz i chyba nie tylko jazz, bo na tyle, na ile znam twoje wybory muzyczne, to tam się nie ograniczysz tak tylko do jazzu, tylko ten jazz czasami jest tylko taką inspiracją, bym powiedział.
Bardzo mocno mieszam, dlatego że sam jazz, no jakby powiedział dość sporo już o sobie i muzycy wygrali to, co mieli wygrać. Dlatego szukam innych form wyrazu, a to oznacza, że nie tylko jazz.
No właśnie, bo też często zadajemy to pytanie naszym gościom, naszym współprowadzącym. Czym jest dla ciebie jazz? Jakbyś go w ogóle zdefiniował.
I dodajmy, że jeszcze nikt nigdy nie odpowiedział na to pytanie, więc to jest przed wielką szansą.
Tak, bo może nie ma odpowiedzi prawidłowej.
Myślę, że rzeczywiście jest tak szerokie... Odpowiedź na to pytanie jest tak szeroka, że w zasadzie wszystko, co jest tą improwizacją w tej chwili, można uznać za jazz. I jak sami słyszycie, to w zasadzie już wyklucza te wszystkie encyklopedyczne definicje, które do tej pory znamy. Jazz to muzyka improwizowana, ale pewnie, nie wiem, Roch Siciński bardzo byłby niezadowolony z tej...
Chociaż pozdrawiamy Rocha.
Pozdrawiamy Rocha.
Oczywiście, że pozdrawiamy.
Tak.
Wymyśliliśmy sobie, że zrobimy takie podsumowanie kwartalne jakichś tam nowości na rynku jazzowym, tak szeroko rozumianym. No i poprosiliśmy też Roberta, aby przyniósł nam kilka swoich propozycji, my też sobie wybraliśmy, no i tak postanowiliśmy, że razem z Państwem tak powędrujemy przez ten pierwszy kwartał jazzowych
nowości.
Jakby ktoś
miał propozycje świetnych płyt jazzowych, to prosimy o telefon.
Tak, jak najbardziej. Telefon do studia, na maila proszę do nas pisać, zawsze bardzo chętnie odpowiemy i zawsze bardzo chętnie coś zagramy. No może Robert, pierwsza propozycja od ciebie, co nam przyniosłeś?
Bardzo, bardzo, bardzo ci dziękuję. Wśród tych propozycji, które do Was dzisiaj przyniosłem, najczęściej odsłuchiwana przeze mnie była płyta niejakiego Correa Bernharda. Jest to facet, który nagrał płytę nazywającą się po polsku Błogosławiony skok w wieczność. A absurdalny tytuł i absurdalna płyta. Facet, który jest z wykształcenia ekonomistą, skończył jakąś ekonomiczną szkołę, zaczął uczyć się muzykowania, zaczął uczyć się grania. W ogóle jest klawiszowcem, tak? Gra na klawiszu. Związał się z rynkiem, z grupą filadelfijskich muzyków i tam zaczął tworzyć przeróżne składy. Byłby prawdopodobnie żył sobie na takim marginesie życia muzycznego, gdyby nie fakt, że jego kumpel wypadł z bardzo poważnego i fajnego programu telewizyjnego, który prowadził, ja tutaj mam, jaki Paul Colbert, o ile pamiętam. I to jest facet, który przejął ten program po Davidzie Lattermanie, także dosyć wysoko. To nie jest jakiś tam talk show małej stacji, tylko talk show CBS. No i złapał facet pana Boga zapięty, tam zaczął grać, tam rozwinął skrzydła, no i tam pomyślał o swojej własnej płycie, którą stworzył. Stworzył ją z trzema zupełnie nieznanymi muzykami, a więc nie będę ich tutaj wymieniał, bo nikomu ci nazwiska nic nie powiedzą.
Myślę, no to... że też nie będą mieli do nas pretensji, jak ci nie wspomnieli.
Tak, dokładnie. Właściwie tak naprawdę tylko Lenny Mobley to jest facet, o którym warto wspomnieć, że grywał z Lauryn Hill, znaną pewnie.
I Mobley jest na tyle jazzowym nazwiskiem, że zawsze
tak,
warto o nim
zawsze
wspomnieć.
Tak, zawsze warto o nim wspomnieć, dokładnie tak. Słowo o płycie. Dla mnie Corey Bernhardt to jest taki Tom Waits jazzu. Facet, który absolutnie łamie masakruje wręcz wszystkie twierdzenia, że jazz się skończył, że nic nowego w jazzie już nie można powiedzieć. Facet postawił w 100% na elektronikę i w niej się wypowiada. Ja przyznaję, że od tej płyty nie mogłem się przez cały styczeń uwolnić. Dziś do studia przyniosłem utwór Hallelujah, który chciałbym Państwu zaproponować.
Jeszcze zanim zagramy Hallelujah, to powiem tylko, że doczytałem wywiad z Coreyem Bernhardtem. No i co mnie najbardziej zafascynowało w tej płycie, to sposób jej produkcji. No bo tutaj muzycy zagrali ją najpierw tak w tradycyjny sposób, a dopiero potem jakby ta cała kwintesencja tej płyty to jest obróbka i produkcja, którą Corey Bernhardt potem ją lupował, zmieniał, coś dogrywał ze swoich starych nagrań. To jest dla mnie fenomenalne. Jakby może nie ta sama muzyka, która się bierze z tej płyty, nie te same harmonie, ale to w jaki sposób została potem zmiksowana, wyprodukowana. No i to jest coś naprawdę niesamowitego.
No właśnie, posłuchajmy może tego Hallelujah Coreyego Bernharda i jeszcze wrócimy do naszej rozmowy, chociaż na chwileczkę o płycie A Blessed Leap Into Eternity, a potem do wszystkich innych nowości, które dla Was mamy. Posłuchajmy. Corey Bernhardt w utworze Alleluja. Wyjątkowo gramy Alleluja, nie jest to Alleluja w wykonaniu Leonarda Cohena, co jest pewnym jednak zaskoczeniem z płyty. Tak, jest.
Ani wcale nie utwór kościelny.
Ani wcale nie utwór kościelny, chociaż to akurat te światy się mocno przenikają z płyty Blessed Leap into Eternity. I płyty rzeczywiście bardzo dobre i podobało mi się, Robert, twoje porównanie Bernharda do Toma Waitsa, jeżeli chodzi o sam styl grania na klawiszach, to on jest bardzo brudny. I to jest coś, co mnie ujmuje w tym Bernhardzie. Przypomina mi takiego klawiszowca, który dawno, dawno temu, no wiadomo dawno temu, bo grał z Mingusem, a chodzi o Wade'a Ledge'a, który grał na niektórych tych płytach. Bardzo tak jakby nietrafione te dźwięki, przydymione, czasami takie rozimprowizowane i nie do końca przemyślane, tak się wydaje, ale w tej takiej pewnej, jak to powiedzieć, niechlujności Bernharda, no dla mnie tkwi w ogóle jego magia prawdziwa i całe tej płyty. To zresztą wszystko podlane jakimś takim hip-hopowym bitem też raz na jakiś czas. Świetna płyta, rewelacyjnie się jej słucha, naprawdę.
Tak, rzeczywiście to także mnie ujęło. Ten jego brud, to jego spoglądanie poza harmonie zwykłe, jazzowe, takie takie to wszystko jest podziemne, undergroundowe. Bardzo fajna rzecz.
Naprawdę. I trochę się tak czuję, jakbym był w jakimś amerykańskim barze i słyszał gościa, który pomiędzy jednym a drugim daniem po prostu coś takiego skrajnie autentycznego proponuje, ale bardzo nowoczesnego do tego wszystkiego.
Jędrku, ty z kolei zaproponowałeś też Negro pianistę.
Jak ładnie.
O trochę innym stylu.
Jak ładnie w wołaczu, Szymonie, naprawdę. Ja zaproponowałem rzeczywiście innego pianistę, w ogóle z innego obszaru świata. Przenosimy się do Skandynawii. No i parę słów o Bugim Wesseltofcie, który, no to chyba nie będzie jakiś wielki coming out, jest jednym z moich w ogóle ulubionych muzyków współczesnych, europejskich, nie tylko europejskich. Jeden, że Bugi Wesseltoft nagrał sobie niedawno płytę nową, która się nazywa MR, z całą plejadą gwiazd, no większych, mniejszych gwiazd sceny skandynawskiej, chociażby Gard Nielsen, perkusista, John Christensen, też perkusista, Arvid Andersen, kontrabasista, no to naprawdę takie nazwiska, że tylko paść na kolana i hołdy składać. A też tacy różni ciekawi instrumentaliści poboczni, chociażby Sveinung Hovensio, nazwisko, które podejrzewam niewielu osobom coś mówi, natomiast to jest bardzo ciekawy basista i gitarzysta, którego bym przyrównał do Lee Sklara. Grał ze wszystkimi, chociaż nie wszyscy sobie zdają z tego sprawę, tak jak Krzysztof Ścierański trochę.
Czytaj, Lee Sklar to jest ten, co ma taką wielką brodę?
To jest ten, co ma taką wielką brodę. Natomiast płyta Bugiego Wesseltofta jest... Podobała wam się?
Tak. Tak, on ma fajny sposób na muzykę, na wyrażanie samego siebie. Jest sporo takiego elektronicznego czegoś i bardzo, bardzo charakterystycznego. Od razu słychać, że to jest on.
Mi też się ta płyta podobała, ale z Bugim Wesseltoftem mam taki pewien problem, bo to jest jeden z ulubionych artystów Jędrka i wstyd mi przyznać, ale też go lubię. Po prostu słuchając Bugiego Wesseltofta przyznawałbym Jędrkowi coraz więcej racji, a tego bym nie chciał.
A do tego nie możemy dopuścić, naprawdę.
Niemniej jednak powiedz mi proszę, bo tutaj też jest dużo wokalu na tej płycie, a przynajmniej na tym utworze, którego zaraz posłuchamy. Czy to jest coś charakterystycznego dla Bugiego? Bo wydaje mi się, że nie.
No właśnie, różnie bywa, bo rzeczywiście Bugiego kojarzymy z takimi elektronicznymi eksperymentami, z podznaku czasami techno, z Henrykiem Schwarzem, te znakomite płyty i w ogóle całej elektroniki. Ale Bugi nagrywał też sporo piosenek z niejaką Sid Selendresem, która jest znaną też postacią bardzo taką. Jak ktoś śpiewa na płytach Bugiego, można założyć, że jest Sid Selendresem.
Ale tutaj jest inna
wokalistka, tak. Tutaj śpiewa niejaka Rohi Talak, o ile mnie pamięć nie myli. I sprawa jest fajna, bo Bugi dość rzadko jednak pisał piosenki. A tutaj mamy radiowca. Tutaj mamy utwór, który śmiało można zagrać w jakichś rozgłośniach radiowych. Chociażby w studenckim radiożach Politechniki Łódzkiej, co się zaraz zadzieje. I to jest rzeczywiście sprawa nie tak bardzo typowa dla Wesseltofta. Z fajnym tekstem, takim trochę mrocznym. Takie odejście od tej właśnie elektroniki, hip-hopowości Wesseltofta. I właśnie pójście w stronę piosenkową. Bardzo, bardzo to szanuję zawsze w jazzie, że ta piosenka też się jakiś czas pojawia, bo wydaje mi się, że my tej melodii i trochę prostoty w jazzie bo ja, Robert, do ciebie się zwracam, bo ja też uwielbiam te wszystkie eksperymenty, tak jak i ty, ale czasami wtedy tracimy właśnie tę prostotę i taką piosenkowość, a to chyba jest też jakaś wartość.
No cóż, to może posłuchajmy i jakieś tam swoje przemyślenia powiemy o tym utworze.
No świetnie, taki był plan właśnie, także posłuchajmy. Bugi Wesseltoft, Is Anyone Listening z płyty MR.
Desperately trying to find a way out of here. Can anyone hear me? It's getting more and more confined in this place I call my mind. Can anyone hear my cry? Is anyone listening? Anyone listening? Come find me, come find me. Hear me, see me, save me. Is anyone? one listening. Come find me, come find me. It's getting more and more confined in this place I call my mind. Can anyone hear my cry? Is anyone listening? Sinking further down, still I can't feel no ground. Darkness is all around, but now I see me.
Halo, halo, czy ktoś nas jeszcze słucha? Utwór Is Anyone Listening z płyty MR Budziego Weseltofta. Panowie, co sądzicie o saksofonie? Bo wydaje mi się, że to jest chyba, pomimo tego, że mamy tutaj świetny wokal, oczywiście ciekawy riff na pianinie, ale to w jaki sposób ten saksofon zgrywa się z wokalem, no to świadczy o wielkości tego utworu. Robert,
panie Robercie,
jak oceniasz tutaj?
Panie Robercie, okiem fachowca.
Rzeczywiście, choć ja wolę, kiedy saksofonu jest nieco więcej, jeśli już ma być. Ale tak, to jest bardzo dobra strona tego utworu.
Martin Myhre Olsen, nie przez przypadek, też taki całkiem dobry muzyk. Lubię Weseltofta i to też słychać w tym utworze za pewną powściągliwość w graniu. Tutaj nie ma za wielu tych dźwięków. To są te dźwięki, które naprawdę muszą być. To zwłaszcza mi przychodzi do głowy takiego utwór Camer Music, Music, który razem z Henrykiem Schwarzem pisali. I przez to, że tu jest tak niewiele tych dźwięków tak naprawdę, ja przynajmniej mam takie poczucie, że oczekuję w napięciu tego, co się zdarzy na tej płycie i jakby się bardzo wyostrzam słuchając Weseltofta. Tam nie ma tej kaskady dźwięków, tylko czekam, co się zadzieje, co on zagra.
Co nie tutaj 2-3 dźwięki tak naprawdę.
Jest. Całą ten utwór jakby ciągnął do przodu.
Może chodziło o to, żeby nie przegadać wokalizy, żeby nie zepchnąć jej na drugi plan. Bardzo często bywa tak, że saksofoniści po prostu to robią, bo są nieposkromieni.
Tak, a tutaj, no mi się podoba na tej całej płycie taka świadomość tych muzyków, że oni po prostu wiedzą, co mają robić, żeby to brzmiało dobrze, a nie, w żaden sposób nie starają się popisywać. To jest duża wartość Weseltofta, który na marginesie zaczynał w kapelach death metalowych, grając na klawiszach, więc to jest dość ciekawa ewolucja muzyka.
No ale tutaj mamy taki przykład właściwie piosenki, która jest zaprzeczeniem mojej definicji z początku naszego programu, bo to był utwór, który pewnie na koncercie będzie improwizowany, natomiast został, jak sądzę, w 100% skomponowany i stąd te znakomite partie saksofonu.
No tutaj w ogóle możemy mówić, że to jest piosenka popowa tak naprawdę, z jakimś tam refrenem, zwrotką tutaj.
Bardzo
tutaj,
popowa, tutaj dokładnie. Właściwie tak naprawdę ja nie widzę żadnych przeszkód, żeby to się pojawiło w jakiejś liście przebojów programu trzeciego, jeśli coś takiego w ogóle istnieje jeszcze.
Ja też nie widzę takich problemów, ale może nie, że niektórzy inni mogą widzieć takie problemy.
Okej, dobra.
No właśnie, na nieco przeciwległym biegunie tej piosenkowości jest kolejna propozycja od ciebie, Robercie.
Ojej, tak, rzeczywiście, to są ludzie, którzy spytałeś o saksofon. Ja nie wiem, ale oni prawdopodobnie nigdy nie użyli saksofonu. Oni używają wszystkiego, tylko nie żywych instrumentów. To jest elektronika. I tu słowo w ogóle o elektronice w kontekście jazzu. Nie wiem, czy się zgodzicie z tym, ale ostatnia elektronika to jest taki nowy członek większości składów, większości zespołów. Tak jak do połowy lat 90. zespoły jazzowe się broniły, były to zasadniczo komba akustyczne, tak elektronika teraz w zasadzie gości wszędzie. I ci panowie, dwóch braci, Muhammad i Mehdi Mehrabi Yeganeh, tak się nazywają, przepraszam ich, jeżeli pomyliłem, oni nagrali fantastyczną płytę. Nagrywają zresztą ich całe mnóstwo, dlatego że współpracują z szeregiem przeróżnych producentów, sami produkują płytę i sami produkują płyty. Między innymi tę i ta płyta.
No właśnie, bo jeszcze nie powiedzieliśmy jej nazwy.
A dokładnie, bo to jest.
Of No Fixed Abode.
Dokładnie.
Koło ratunkowe, prawda?
Uf, dziękuję bardzo. I to jest duet, który w zasadzie robi jeszcze brudniejszą muzykę od Korea, którego słuchaliśmy. I już tak naprawdę oni wykraczają poza bardzo wiele definicji dopuszczalnych nawet przez redaktora Sicińskiego i nawet przez bardziej liberalnych redaktorów, czym jest jazz. Więc mogę się komuś narazić. Dla mnie jest to fenomenalna płyta, pełna improwizacji elektronicznej. Ciekawy jestem waszego zdania.
Jędrek?
Ale mam się odnieść do tego, jakim redaktorem możesz się narazić. To z największą przyjemnością bym to zrobił, ale może się powstrzymam na wszelki wypadek naszego wspólnie pojętego dobra. Ja jestem zachwycony tą płytą Saint Abdullaha. To jest coś, co ja naprawdę lubię w muzyce. To jest ten rodzaj eksperymentu, który mnie bardzo pociąga. Dość mocno momentami jest osadzony w takim graniu, bym powiedział, typu Autechre, IDM, cały ten taki ambientowy trochę, ale trochę bardziej pokopane, pokombinowane. A z drugiej strony tu jest też taki wokal jest świetnie wykorzystany, nie? Tutaj zapraszali bardzo wielu artystów różnych właśnie śpiewających i cała ta płyta tworzy taką spójną całość z jednej strony, a każdy utwór jest trochę inny. To jest duża wartość tej płyty. I podoba mi się bardzo też, i to po raz kolejny to powiem, to takie hip-hopowe zacięcie do robienia bitów właśnie. Spokojnie nad tym, z tego by można było zrobić właśnie utwór hip-hopowy. I to jest trochę takie granie, jakiego mi w Polsce brakuje, prawdę mówiąc, bo tu przychodzi mi do głowy niektóre przynajmniej z utworów zespołu Coles, który dość taką dużą karierę zrobił na openerze, grał sporo płyt, sprzedaje, ale to jest taki trochę ten trapowy, zapomniany człon muzyczny w Polsce. Tego nie ma po prostu i dlatego cieszę się, że tutaj ten Saint Abdullah się pojawił. Świetne granie. Wiem, że Szymon jest zgoła odmiennego zdania.
Oczywiście, że jestem zgoła odmiennego zdania i żeby nie było tak słodko, mimo całej przyjaźni i miłości do was, powiem wprost, że ten album mi się zupełnie nie podobał. A dlaczego mi się nie podobał? Ano nie podobał mi się ze względu na brzmienie perkusji. Nie wiem, czy ja mam po prostu jakieś chore uszy, czy ja to źle słyszę, ale dużo było takiego szurania i takiej ostrości, która mnie bardzo wybijała z tego transu, z tego poczucia zapomnienia. Bo w ogóle, jeżeli dobrze to czytałem, ten album to jest połączenie muzyki irańskiej z irlandzką, tak?
Mniej więcej tak.
No, fenomenalny pomysł, no ale trochę niewykorzystany i moim zdaniem to trochę ginie w tej elektronice. Tutaj Robert bardzo fajnie powiedziałeś.
Znaczy, wiesz, dla mnie elektronika ginie w tych wątkach irańskich i tak dalej, więc to zależy na to, jak to spojrzymy.
No, dla mnie wręcz odwrotnie, że te wątki kulturowe giną w tej elektronice. Bo tutaj właśnie Robert fajnie powiedziałeś, że tutaj czym jest elektronika teraz dla jazzu. Ja się z tobą zgadzam, ale chciałbym dodać, że umiejętnie wykorzystana elektronika jest istotna. Tutaj trochę mam wrażenie, że nastał przerost formy nad treścią.
I znaczy, bo mi się wydaje, że znowu, co mnie też bardzo cieszy, znowu nie mówimy o płycie jazzowej tak naprawdę. Tutaj to odejście od jazzu jest mocne.
Tak, zdecydowanie myślę, że jeżeli ci, którzy po raz pierwszy usłyszą tę muzykę i zbiją to ze słowem jazz, mogą mieć później złe sny albo źle myśleć o nas. Rzeczywiście.
Albo o jazzie.
Albo o jazzie. Natomiast rzeczywiście jest to krok dla wielu za daleko. Spytaliście mnie, poprosiliście mnie pytaliście mnie o tym, o to, czym jest jazz. Ja właśnie szukam w muzyce czegoś, co wykracza, co przekracza pewne ramy. Stąd też wybór padł na Abdullaha.
Czyli Robert definiuje jazz jako muzykę transcendentną. Bardzo mi się podoba to rozumienie. Czyli coś, co nie wiadomo do jakiego worka wrzucić, mówiąc ludzkim językiem, można uznać za muzykę jazzową. I rzeczywiście Saint Abdullah trochę się poruszają tym tropem, chociaż cały czas ten ambient, IDM i ten trap hip-hopowy, no powiedzmy, że bardziej trap tutaj pobrzmiewa. I to jest płyta, która mogła powstać tylko w Nowym Jorku, moim zdaniem.
No, w Nowym Jorku?
Albo w Londynie.
No może tak. Albo w Iranie, albo Irlandii.
Albo w Ontario.
W Iranie chyba nie bardzo.
Ale wiecie co, jeszcze tak, tutaj Robert fajną myśl zapodał i chciałbym się do niej odnieść, bo Maciej Nowotny, dobrze nam znany, też powiedział a propos bloga Polish Jazz, że tak naprawdę, chociaż ten blog ma w sobie nazwę jazz, no to tylko właśnie na jego łamach można mówić o takiej muzyce alternatywnej, niekomercyjnej. Zresztą z Piotrem Komosińskim, dobrze nam znanym, też rozmawiałem. No i ustaliliśmy, że jego muzykę najłatwiej określić jako niekomercyjną, bo trudno powiedzieć, czy to jest jazz.
No, rzeczywiście. Ale, rzeczywiście. W przypadku Piotra ciężko to określić. Łatwo wpada w ucho, moim zdaniem. Natomiast rzeczywiście meandruje w kierunku muzyki, o której trudno powiedzieć, że jest czystym jazzem.
No właśnie, więc może te takie audycje jazzowe, jakie my mamy, czy tam blogging, to jest przestrzeń dla tej muzyki po prostu niekomercyjnej.
Tak czy inaczej, Saint Abdullah szuka, sięga po akcenty jazzowe i dlatego wybór padł na nich. Natomiast zgadzam się z tobą, Szymon, że ta płyta nie jest idealna. Nie brakuje tam, powiedziałbym, błędów i wypaczeń w takim znaczeniu, że panowie poszli o krok za daleko. Kto wie, być może chodzi o to, żeby w sposób przemyślany zastosować pewien brud akustyczny i taki już post-industrial, który wręcz odrzuci słuchacza od głośnika. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy nie odrzuci.
No właśnie, bo co my zagramy z tej płyty? Tam każdy utwór by się nadawał do prezentacji, ale musimy zdecydować.
To ty dokonałeś wyboru, bo ja bym dokonał wyboru zupełnie innego. Tam jest piosenka o dzieciach i alkoholu. Nie mogę o tej porze podawać
Godspeed You,
jest, zdaje się. I tak się nazywa ten utwór.
Godspeed You. Posłuchajmy. Thank you.
duet Saint Abdullah z płyty Off No Fix the Boat w utworze Godspeed You. Ja rzeczywiście upierałem się na ten utwór, znaczy upierałem oczywiście, nie przesadzajmy, bo zaraz ze mnie takiego zrobicie rogatego tytana. Na to tyrana, chciałem powiedzieć, nie tytana. Tytana to jakieś chyba moje marzenia senne, że tak by miało być. Natomiast mówiąc już konkretnie, wydaje mi się, że ten utwór po pierwsze sam w sobie jest dość zaskakujący, jest szokujący, bo jest zupełnie innego jakiegoś tam zakresu muzycznego niż muzyka jazzowa, ale wydaje mi się, że tytuł też jest jego ważny, bo nie wiem, czy pamiętacie, w latach 90. w Kanadzie, w Ontario chyba powstała taka kapela Godspeed You, Black Emperor. I to jest granie trochę niszowe, granie bardzo mocno postrokowe i właśnie wobec tego zespołu często pojawiały się tego typu zarzuty wobec tego Godspeed You, Black Emperor, że nie wiadomo, co to jest. Nie wiadomo, co to jest za muzyka, czy to jest rock, czy to jest metal, czy to jest jazz, czy to jest jakaś awangarda. Przylepiono mu później taką etykietę niewiele mówiącą postrok, tak naprawdę do każdego zespołu, o każdym zespole można powiedzieć, że to jest postrok, który chociaż wykorzystuje gitarę. W sumie zespół Myslowic to też jest postrok, bo rock się skończył w 69.
Abba jaki był.
No właśnie, to był postrok. Tak jest, tak jest. I wydaje mi się, że oni jakby tutaj tym tytułem, chociaż też jakiś tam rodzaj hołdu tym swoim mistrzom, pobratymcom z tego samego kraju zresztą oddają, bo to i to kanadyjskie granie. I chyba myślenie o muzyce przy wykorzystaniu innych środków bardzo podobne u tego Godspeed You, Black Emperor i u Saint Abdullaha.
No to jest ciekawe z tym postrokiem. Tak samo jak zawsze o wszystkim można powiedzieć, jak nie wiadomo co powiedzieć, że ma klimat Twin Peaksowy,
no
albo
tak,
lynchowski.
Tak jest, tak jest. A że krajobraz jest malowniczy, bo każdy krajobraz jest malowniczy, to prawda.
To Mateusz jest mistrzem takich porównań.
Fajna muzyka, tak, to prawda. Też można powiedzieć, że muzyka jest fajna. To była fajna muzyka. Ona mi się podoba dlatego, bo mam wrażenie, że słucham trochę wykorzystywanych tokarek, albo innych, nie wiem, maszyn i urządzeń, które są używane jak saksofony czy inne klarnety.
Ale zobacz, jak to pierwotne, znaczy nawet nie pierwotne, ale jak dalekie, fajne awangardowe odniesienia, no bo te pierwsze ruchy awangardowe w sztuce i też w muzyce, czyli futuryści gdzieś tam 1918 bym powiedział, no to oni właśnie w tych swoich manifestach postulowali wykorzystanie fabryk, dźwięków fabryk, jakichś tam maszyn, urządzeń do tworzenia właśnie z tego jakichś mniej lub bardziej przemyślanych kompozycji. No wydaje się, że tutaj to trochę wcielone w życie.
Jeden z nielicznych zespołów, które były warte słuchania, a które wyszły z programów muzycznych typu Idol, to był All Sounds Allowed z Wrocławia, zespół, który grał na bębnach, na tokarkach właśnie, na wiertarkach, używali wyłącznie, jedynym instrumentarium, które mieli, to była gitara i używali jej bardzo skąpo, a tak poza tym wydawali dźwięki wszystkim, tylko nie instrumentami
muzycznymi.
Pink Floyd też chcieli taki album zrobić, ale im nie wyszło
ostatecznie. Objects, tak? No. Jakieś tam chyba na taśmie już były zarejestrowane, zgadza się.
No, tak tutaj mówimy o awangardzie, ale też chciałbym wam, panowie, przypomnieć o tym, że istnieje świat poza awangardą i taki świat wręcz jazzu klasycznego. I płyta, którą chciałbym zaproponować do przesłuchania, to najnowsze wydanie Branforda Marsalisa, Belonging.
Bo płyta sama nie taka najnowsza znowu.
Bo płyta sama nie taka najnowsza, masz rację, bo to tak naprawdę chodzi o płytę Tita Jarretta, którą tutaj Branford Marsalis wziął na swój warsztat i zreinterpretował na nowo. No ale sam Marsalis mówi o sobie, że on nie jest żadnym innowatorem, a interpretatorem. No i ten album jest doskonałym przykładem właśnie takiego podejścia. Tutaj Jędrek w takich rozmowach kuluarowych powiedział: Szymon, muszę tego słuchać, błagam, nie muszę. Ale wiem, że ostatecznie przesłuchał i powiedziałeś, że ci się podobało.
No tak powiedziałem, tak, to prawda. No wiesz co, no ja tu mam wątpliwości pewne, no bo wydaje mi się, że Joey Calderazzo, który grał chyba tutaj na klawiszach na tej płycie, no został wsadzony na stanowczo zbyt wysokiego konia, no bo jakby wcielić się w rolę Keitha Jarretta to jest praktycznie nie do wykonania. I uważam, że żaden inny pianista, niezależnie od tego, jak ja tam podśmiechujki z Jarretta sobie robię, żaden inny pianista nie jest w stanie zagrać tak jak Jarrett. Nikt nie ma takiej wrażliwości i też techniki do tego. No to tak jakby, Szymon, tobie powiedzieli, że masz Leo Messiego zastąpić w kadrze Argentyny mniej więcej.
No, ale gdyby to był film o Diego Maradonie, to mógłbym bardzo grać Leo Messiego.
Zrobił, tak, no.
A ty, Robert, jakie masz zdanie o Marsalisie?
O małym bracie Marsalisie.
Tak, bracia mniejsi to jest.
Nie, no, absolutny mistrz. Bóg, no to jest człowiek, który nie wchodzi, on wkracza jak i jest od razu cały na biało, chociaż w jego przypadku to nie wiem, czy najlepsze porównanie. Ja też mam problem z tą płytą, dlatego, bo w ogóle mam problem z pomysłami Marsalisa, z graniem całych setów, całych krążków, całych płyt na nowo. On zrobił już coś takiego, objechał cały świat z Love Supreme.
Mhm. A to akurat mi się nie podobało.
I robi dokładnie to samo. Mam problem z tym, co powiedziałeś. On zreinterpretował na nowo. Słuchałem obydwu płyt. Mhm. Muszę przyznać, że o wiele lepsza technicznie jest płyta Marsalisa. Słucha się jej lepiej, rzeczywiście jest to świeże, jest to czad, jest to jazz, taki, o którym wszyscy od razu wiemy, że to jest jazz, jak ktoś o tym mówi. Pierwsza płyta jest bardziej brudna, jest więcej przypadkowości w niej, ale jest więcej ducha, tak mhm. uważam. I tu jest cały problem, który mam zawsze z Bradfordem Marsalisem. To jest geniusz, techniczny Odyn, natomiast ja już powoli przestaję słyszeć w nim to, w jego muzyce to, co lubię najbardziej. Czyli zatracenie się, absolutne lot w dół, to, co w jazzie jest najfajniejsze. W przypadku improwizacji na przykład.
Znaczy, ja oczywiście jakby bardzo szanuję tutaj to, co mówisz i zgadzam się z tym nawet, ale z drugiej strony no, dużo słuchamy takich, nawet w ramach tej audycji, takich płyt ciekawych, innowacyjnych, ale przez to też bardzo angażujących. Natomiast kiedy włączyłem sobie Bradforda Marsalisa, w końcu poczułem się jak u siebie w domu, ponownie. Poczułem się, wiecie, w takiej swojej przestrzeni, tej bezpiecznej przystani, do której lubię wracać. No i ta płyta też trochę po to jest, tak moim zdaniem, żeby dać wytchnienie od eksperymentarium, którego jest bardzo dużo.
Wiesz, to mi przypomina czasami uwagę naszej wspólnej zresztą koleżanki, ale mniejsza o personalia, która mówiła, że powrót do dawnych relacji to jest trochę jak powrót do domu, tylko ten dom jest czasami patologiczny. Natomiast już nie wyzłośliwiając...
No to nie jest patologiczny dom w przypadku Marsalisa.
Nie wyzłośliwiając się dalej, to ja mam wrażenie, że Marsalis kompletnie Keitha Jarretta nie zrozumiał. Takie mam poczucie. Albo Calderazza, ale Marsalis chyba też nie, bo tam przecież Garbarek grał chyba na tej oryginalnej wersji tej płyty. I to są muzycy i Jarrett, i Garbarek myślący podobnie o muzie. Mhm. Oni nas wpuszczają w fałszywe tropy. Oni nas ciągną za rękę w stronę jakiegoś ciemnego lasu i potem nas wyprowadzają z tego. Zawsze tak grał Keith Jarrett. Garbarek też zazwyczaj grał w taki sposób. Oni nam podają właśnie jakieś takie rzeczy, które są nieoczywiste, które się nie sprawdzają. My mamy poczucie zagubienia. Zawsze jak słucham Jarretta, czuję się samotny. Zawsze nie wiem, co się zadzieje i zawsze mam poczucie takiej beznadziei w świecie, a ten Jarrett w jakiś magiczny sposób później jest w stanie jak taki, wiecie, tak podnieść za frak i wyciągnąć, nie? Z tego ciemnego lasu. A u Marsalisa to jest wszystko oczywiste. Wszystko podane, kawa na ławę. I dlatego ta płyta mnie kompletnie nie przekonuje. Chociaż technicznie, tak jak Robert powiedział, znakomita. No, top.
Ja chciałbym tę płytę przyrównać do takiego dania. Dania związane z jakąś taką kuchnią, która jest niespotykana. Wiecie, gdzieś idziecie, nie wiem, w Afryce czy na jakimś innym kontynencie, zamawiacie jakieś sobie nieznane danie. No i to jest szalone, bo coś jecie i nie wiecie, czego się spodziewać. Smakuje wam to, ale to jest takie doznanie niespotykane.
Na
to jest Keith Jarrett. Nie.
To jest Keith Jarrett.
A Marsalis to jest dokładnie to samo danie, ale podane w nowojorskiej restauracji na strefnej tacy.
To jest danie, że chodzisz po dżungli afrykańskiej, patrzysz, a tam jest KFC, no.
Nie, aż tak to nie. Dobrze, proszę państwa, utwór Belonging z płyty o tej samej nazwie, Bradford Marsalis, hit czy cheat, decyzję pozostawiamy wam.
Co to było? Branford Marsalis prawdopodobnie.
Oj, nie prawdopodobnie, tylko na pewno.
Tylko nawet na pewno. W związku z tym nie możemy za dużo rozmawiać, bo nasza szanowna realizatorka Grażyna powiedziała, że dzisiaj gadamy pierdoły i za mało do puenty. W związku z tym, żeby dojść do jakiejś puenty, panie Robercie, wiem, że masz pan przygotowany jakiś taki cytat, który zgrabnie podsumuje nasze dywagacje na temat Marsalisa.
Oto puenta. Branford Marsalis marzył o tym, żeby nagrać tę płytę, ponieważ była to jedyna płyta, pierwsza płyta jazzowa w jego życiu, której wysłuchał z uwagą, zakochał się i marzył o tym, żeby ją nagrać przez wiele, wiele lat. W końcu się udało.
Ale zakochał się w tej płycie.
Tak, oczywiście, okay. Zakochał się w tej płycie.
Ale widzicie, wy tak obrażacie tę płytę, a tutaj jest tyle emocji, tyle zaangażowania tutaj Branforda.
Jest to piękna płyta, to prawda.
Właśnie.
Ale piękne jest w upadku, jak to Władysław Tatarkiew, w związku z tym na tym poprzestańmy.
No, upadki upadkami, ale Robert, przyniosłeś jeszcze też jedną świetną, świetną płytę.
Bardzo się cieszę, że mówisz o niej. Świetna zespół z Norwegii, Krokofant. Co ciekawe, co to jest Krokofant? Krokofant to jest skrzyżowanie słonia i krokodyla. Jest to cytat z piosenki dla dzieci, którą się w Norwegii śpiewa. Ja tutaj mam cytat z tej piosenki. O zdrewniałej, trąbiącej bestii z przerażającym szeregiem zębów w kłapiących szczękach. O tym jest ta piosenka, która wspomina o Krokofancie. Krokofant to trio, które istnieje od 2011 roku. Nagrali płytę 6, która o dziwo oznacza, że jest to ich szósta płyta.
To zaskakujące.
Tak, tak. Prawda? Mhm. Też bardzo mnie to zaskoczyło.
A poprzednia się nazywała 5?
Nie.
Dlatego jest to zaskakujące.
Niemniej
chodzi o to, że to jest jazz z lat 70. Ci panowie wskoczyli w lata 70, chociaż tak naprawdę myślę, że urodzili się znacznie później i powiedzieli, dobra, tu kończymy, to co było później jest nieistotne, ta siła, ta moc gitary, saksofonu, perkusji walącej, właściwie bez opamiętania, tak jakby ten zestaw miał zostać zniszczony tu i teraz tylko dlatego, że został stworzony. Tak gra Krokofant. Głośno, bez opamiętania.
Rock and rollowo, tak naprawdę rockowo. No, w Polsce, znowu muszę to powiedzieć, wyjdę na jakiegoś hejtera naszego pięknego kraju, ale tak nie jest. Nasza scena muzyczna jest fantastyczna, naprawdę tak uważam, ale takiego grania nie ma. Jest bardzo mało jazz rocka granego z takim zacięciem. Dużo jest takiego jazz rocka typu Marcin Wondołowski, co nie wiadomo, czy jest jazz rockiem, czy soft rockiem. Natomiast takiego grającego bardzo dynamicznie, bardzo ekspresywnie, tak jak Krokofant, ciągle mi brakuje w Polsce.
Ja nawet pójdę o krok dalej. To nie jest dla mnie jazz rock, ale jazz metal nawet.
Tak. A w Skandynawii akurat gra się taką muzę chętnie, chociażby przychodzi mi do głowy zespół Hedwig Molestad Trio, czasami jeszcze mocniejsze tam riffy były.
Tak, ale tutaj wy dobrze wiecie, że zespół Tool jest jednym z moich ulubionych i kiedy zacząłem sobie słuchać Krokofanta, naprawdę myślałem, że znowu mi się przełączył Tool, bo już skończyłem słuchać jakiegoś albumu. Ale nie, to jest naprawdę jazz, tylko że zamiast gitar są instrumenty dęte. No ja tak podchodzę do tej płyty. No jeszcze oprócz tego jest gitara, która może jest bardziej takim typowym rockowym zacięciem, ale ta gitara znów przypomina mi bardziej takiego Johna McLaughlina, czyli też takiego gitarzystę jazzowego, nietypowego.
Ale fajne na tej płycie jest w ogóle to, że ciężko mieć wątpliwości, że to jest płyta jazzowa. Rzeczywiście ona brzmi rockowo-metalowo, ale te struktury są bardzo oparte w tym takim tradycyjnym jazzie lat 50-tych, 60-tych. Takie przynajmniej odnoszę wrażenie.
Nie miałem ani sekundy wątpliwości, że to jest płyta jazzowa, to prawda. Mm-hmm. Że oni grają muzykę jazz-rockową.
Wydaje się, że już powoli chyba nasza audycja dobiera końca, więc Robercie, po pierwsze dziękujemy ci za to, że tutaj do nas przybyłeś.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Bardzo nam miło było, naprawdę, dziękujemy.
No i mamy nadzieję, że będziesz się z nami spotykał częściej na takich podsumowaniach.
Bardzo chętnie wszystkich zainteresowanych jazzem, nie jazzem, jak tu powiedział Jędrek, zapraszam, jazda.net, zapraszam serdecznie.
To była audycja Kind of Jazz, za chwilę będą złote lata muzyki rozrywkowej, Rembi dzisiaj w koszulce Juraja Hip, być może to znak, że będzie grany Juraja Hip, ale kto to Rembiego wie, a my na koniec zagramy utwór...
Nie Harley Davidson?
Nieważne jaki utwór, ważne zespół, nie. Krokofant.
Dokładnie, Harley Davidson.
Ja myślałem, że to jest Harley Davidson, ale to jest Harry Davidson.
Harry Davidson, zespół Krokofant z płyty 6. Pięknie dziękujemy.
Dziękujemy.